Dobra, Monika, skuza. Mnie zestresowaliście, bo pytaliście tyle razy o mnie, że po prostu się zestresowałam mocno, ale... Ostatnio też ktoś zapytał mnie, czemu tak naprawdę choroby otologiczne i skąd moje zainteresowanie tym tematem. I szczerze mówiąc, to nie jest tak, że ja lubię aż tak bardzo choroby otologiczne. Przynajmniej nigdy nie miałam osobistych preferencji w tym temacie. Po prostu mamy epidemię chorób otologicznych, stąd też to zainteresowanie. Nie wiem, czy wiecie, te choroby otologiczne, które zresztą poprawnie są, powinny być nazywane chorobami autoimmunizacyjnymi, są w USA jedną z trzecich, są trzecią najliczniejszą grupą chorób chronicznych, zaraz po nowotworach i chorobach serca. Dotykają aż 24 milionów osób, z czego 3/4 niestety to kobiety. Ja już wezmę. Od początku? Halo, dobra. To dalej. Autoagresja jest przyczyną, jedną z 10 najczęstszych przyczyn śmierci kobiet do 64 roku życia. W Polsce nie mamy konkretnych danych na temat chorób otologicznych, ale szacuje się, że około 10% chorych cierpi na łuszczycę i około 1 milion cierpi, znaczy około 10% cierpi na Hashimoto, około 1 miliona na łuszczycę. Oficjalnie diagnozuje się około 80 chorób otologicznych, przy czym nieoficjalnie ta liczba może sięgać nawet 200. Autoagresja może dotyczyć każdej części ciała, od układu nerwowego, przez skórę, przez nasze własne tkanki, typu hormony i nawet tkanki układu nerwowego. No, choroba otologiczna nie ma lekarstwa, dlatego wszyscy pacjenci z czasem coraz bardziej odczuwają konsekwencje symptomów wynikających z uszkodzenia tkanek lub organów. Jedyne lekarstwa, jakie są stosowane w chorobach otologicznych, to tak naprawdę leki tłumiące symptomy wynikające z ataku choroby otologicznej, z ataku odpornościowego. W konwencjonalnym modelu medycyny diagnoza ma miejsce najczęściej wtedy, kiedy jest już degeneracja jakichś tkanki lub organu. Czyli taka diagnoza opiera się na destrukcji jakiejś części ciała, co najczęściej jest zaobserwowane podczas diagnostyki obrazowej. Czasami występują specyficzne przeciwciała i możemy je zbadać, jednak w praktyce pacjent latami chodzi z ukrytym autoagresją, kilku samopoczuciem, nim choroba zostanie zdiagnozowana. Po pierwsze, najczęściej kilka lat mija od diagnozy choroby, od pojawienia się symptomów choroby do diagnozy. Po drugie, niestety statystycznie trzeba odwiedzić od 4 do 10 specjalistów, nim taka diagnoza nastąpi. Jak w ogóle dochodzi do tego, że nabywamy chorobę autoimmunologiczną? W ludzkim organizmie zawsze istnieją dysfunkcyjne lub zniszczone komórki, które system odpornościowy powinien identyfikować i usuwać. Nasz system odpornościowy jest zaprojektowany do tego, żeby chronić nas przed tym, co obce, jednocześnie rozpoznając, co własne. Zazwyczaj system immunologiczny szuka substancji obcych, czyli skierowany jest na antygeny. Antygen to substancja, która wywołuje produkcję przeciwciał w organizmie, czyli jak się stanie taka substancja, to organizm zaczyna produkować przeciwciała. Antygen jest zazwyczaj dużą molekułą, proteiną, która podróżuje sobie na powierzchni komórek, grzybów, bakterii czy wirusów. Poprawnie funkcjonujący system odpornościowy ma zadanie identyfikować substancje, które są antygenami i je usuwać, jednocześnie uczyć się też rozróżniać komórki, które są antygenami i nie atakować ich. Ponadto mamy też sporo innych barier, które pozwalają nam chronić się przed patogenami, np. skórę, śluz, szpik kostny, białe krwinki, grasice. Z różnych powodów nasza tkanka zaczyna być naruszona czymś obcym, co przyłącza się do struktury protein tych tkanek, zmieniając ich konfigurację. Konsekwencje organizm się gubi, więc tkanka nie jest już jego. Jak nie jest już jego, zaczynają atakować. To jest pierwszy krok do utraty tolerancji immunologicznej. I tak zaczyna się proces zapalny, który tak naprawdę potem przeradza się w chorobę autoimmunologiczną. Tak naprawdę dysfunkcje systemu odpornościowego nie są nadmiernym atakiem danego organizmu na tkankę czy inny organ. Czasami jest to przesadna odpowiedź ze strony odporności, czasami jest to niewystarczająca odpowiedź ze strony odporności. Czyli nasz układ odpornościowy może zaatakować coś, co jest nieszkodliwe, tak to ma miejsce w przypadku alergii, ale może też przepuścić coś, co jest szkodliwe, na przykład wirusa czy bakterie. Generalnie tak, nasz układ odpornościowy jest jak słońce, ma różne promyki i te promyki powinny być równej długości. W autoagresji mamy nierównowagę poszczególnych ramion systemu odpornościowego. Mamy dwa dominujące ramiona systemu odpornościowego, czyli TH1, TH2. I ogólnie komórki odpornościowe możemy podzielić na limfocyty T i limfocyty B. Limfocyty T odpowiadają za komórkową reakcję odpornościową, czy to jest TH1. Limfocyty B odpowiadają za humoralną odpowiedź odpornościową, czyli tworzenie przeciwciał, to jest TH2. Czy jak nasz organizm atakuje jakiś antygen, najpierw go niszczy, to jest reakcja TH1, a następnie produkuje przeciwciała, to jest reakcja TH2, po to, żeby być bardziej skutecznym w znajdowaniu antygenów. W typowym scenariuszu, w zdrowym organizmie mamy równowagę pomiędzy TH1 i TH2. Niestety w chorobach autologicznych następuje biegunowość TH1 i TH2. To w praktyce oznacza, że mamy dominację jednego z ramion systemu odpornościowego. Poza TH1 i TH2 mamy też ramię TH3. TH3 składa się z limfocytów T-regulatorowych, jest to ramię modulujące TH1 i TH2. Z tego względu, takiej kuracji funkcjonalnej, dążymy do tego, żeby TH3 było jak najbardziej aktywne. Poza TH1, TH2, TH3 mamy też sporo nowych graczy, które są niedawno odkryte. Jeden z nich jest TH17. TH17 jest ramieniem pochodzącym z limfocytów TH i stymulują produkcję interleukiny 17. Interleukiny 17 to bardzo prozapalne interleukiny, które mówią o tym, jak silna ma być dysfunkcja danej tkanki czy organu. Z tego względu, tak samo jak chcemy stymulować TH3, chcemy też redukować aktywność TH17. Co jednak doprowadza do tego, że nasz system odpornościowy zostaje wytrącany z równowagi. Naukowcy od dawna spekulują na temat naszego współczesnego stylu życia i powiązania z autoagresją. Na pewno nasza dieta. Przez ostatnie 150 lat przeszliśmy rewolucyjną zmianę odnośnie stylu odżywiania i w naszej diecie znajdują się obecnie substancje, które nigdy nie były częścią naszego naturalnego środowiska. Nasz organizm nigdy nie został zaprojektowany do tego, aby operować na dużej ilości cukru, słodzików, utwardzanych kwasów tłuszczowych, czy nawet mięsa zwierząt karmionych nienaturalnymi paszami czy hormonami. Po drugie, istnieje hipoteza higieny sugerująca, że nasz sterylny styl życia i szczepienia, jakimi bombardujemy się od dzieciństwa, wyeliminowały zagrożenia stawiane systemowi odpornościowemu, przez co nie ma on odpowiedniej zdolności, żeby nas chronić. W pewnym sensie system immunologiczny jest jak mięsień, czyli nieużywany zanika. Co więcej, stosujemy dzisiaj tonę antybiotyków, zarówno bezpośrednio, jak również w zwierzętach i w naszej żywności. Dzieci mniej czasu spędzają na zewnątrz, więcej czasu spędzają w pomieszczeniach i są narażone na ekspozycję na patogeny. I badania pokazują, że dzieci bawiące się ze zwierzętami, wychowujące się na farmie lub mające starsze rodzeństwo, mają mniejsze szanse na lepiej w przyszłości. Bez takiego potencjalnego zagrożenia w dzieciństwie system odpornościowy zostaje z mniejszą ilością limfocytów T-regulatorowych, to są te limfocyty, które stymulują ramię TH3 i to stwarza ryzyko nadreaktywnego systemu odpornościowego w późniejszych okresach życia. Też niektóre mikroby, niektóre patogeny bywają ochronne dla systemu odpornościowego i takim przykładem idealnym jest Sardynia, gdzie na Sardynii do 1946 roku zmagano się z epidemią malarii. Po tym czasie użyto dichlorodifenylotrichloretanu, czyli DDT, to jest silny środek owadobójczy. Do tamtego czasu na wyspie jest najwyższy odsetek chorób autoimmunicznych państwa dnia owsianego na świecie. Wiele czynników może powodować, że nastąpi reakcja i aktywacja takiej reakcji autoimmunologicznej. Znamy słynne trzy nogi fasano, czyli potrzebujemy predyspozycji genetycznych, nieszczelnego jelita i czynnika wyzwalającego autoagresję, żeby reakcja autoimmunologiczna zaszła. Jeżeli chodzi o genetykę, genetyka jest bardzo ważnym elementem w rozwoju chorób patologicznych, chociaż nie ma czegoś takiego jak gen autoagresji. Możemy mieć unikatowy zestaw genów, który sprawia, że nasz system odpornościowy jest bardziej podatny na czynniki wzorujące autoagresję, czyli innymi słowami nasz system odpornościowy reaguje na środowisko w taki sposób, że dochodzi do uszkodzenia tkanek. Paradoksalnie też takie organizmy były historycznie nadrzędne, ponieważ lepiej sobie radziły z zagrożeniami. Jednak żadna choroba nie jest monogenetyczna i z pewnością autoagresja nie jest monogenetyczna, mimo że próbujemy cały czas wyizolować różne geny powiązane z autoagresją, między innymi HLA jest takim słynnym genem. To są najnowsze odkrycia, jeżeli chodzi o choroby autoimmunologiczne. Mamy w nim swoiste zapalenie dermatogenne, zapalenie stawów i stwardnienie rozsiane. Jednak wciąż spotykamy się z ogromną trudnością, jeżeli chodzi o genetykę autoagresji, dlatego że nie ma żadnego praktycznego stosowania wiedzy odnośnie genetyki autoagresji. Kolejnym elementem, który musi być spełniony, aby powstała reakcja autoimmunologiczna, jest niszczelne jelito. Ogólnie, gdy jelita nie są zdrowe, o czym też dziewczyny mówiły, nie ma szans na konwersencję z żadnej chronicznej choroby, niezależnie od jej etykiety lekarskiej. Niszczone jelito ma ogromny wpływ na przyswajanie substancji odżywczych. Żeby składnik odżywczy mógł być przyswojony, musi mieć niosącą proteinę. I w momencie, kiedy układ odpornościowy, mam reakcję zapalną, układ odpornościowy niszczy śluzówkę jelita, automatycznie niszczy też niosące proteiny. A co za tym idzie, mamy ryzyko nie tylko większej ilości alergii, nietolerancji pokarmowej i też nietolerancji chemicznej, ale również mamy niedobór substancji odżywczych i przede wszystkim stymulujemy autoagresję. I badanie po badaniu pokazuje, jak zespół niszczonego jelita promuje reakcję autoimmunologiczną i przeładowuje system odpornościowy. Naukowcy odkryli, że wiązanie pomiędzy komórkami odpornościowymi jelita, kiedy zostają upośledzone, następuje aktywacja systemu odpornościowego oraz utrata tolerancji immunologicznej, czyli pojawia się tolerancja, czyli pojawia się brak tolerancji na antygen, co skutkuje autoimmunizacją. Co powoduje niszczone jelito? Na pewno nieprawidłowa flora bakteryjna jelit, substancje chemiczne, które znajdują się w środowisku, od diety przez metale ciężkie, różne inne toksyny, nietolerancje pokarmowe, organy oddychane z powietrzem, emocje, czynniki genetyczne, problemy pokarmowe, również choroby zapalne jelit, nawet nasze własne hormony. Gdy jelito jest zniszczone, jedzenie nie jest dobrze wchłaniane, pojawiają się problemy pokarmowe, zmęczenie. Duże antygeny jedynie mogą dostać się do człowieka, powodując tolerancje pokarmowe. Powstają niedobory składników odżywczych na skutek niepoprawnego trawienia i kanały do prostu są przeładowane. Też to jest ważne. Jeżeli to się dostaje do krwi, też automatycznie musi być przefiltrowane przez wątrobę. Zostają uszkodzone komórki odpornościowe, które znajdują się na środowisku jelita. Następuje translokacja bakterii i grzybów jelita bezpośrednio do krwi, czyli jakaś infekcja, na przykład banalna infekcja zęba, może pochodzić z jelit. No i na końcu niestety pojawiają się choroby autoimmunologiczne. Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę, że autoagresja jest czynnikiem rozwoju niszczonego jelita. Atak autoimmunologiczny i eksplozja cytokin na skutek tego ataku autoimmunologicznego niszczy natychmiast związania pomiędzy nawłokami jelita, doprowadzając niestety do niszczalności. Funkcjonalne podejście do niszczonego jelita obejmuje parę ważnych kroków. Między innymi usuwamy substancje, które jelitują śluzówkę, przywracamy zarówno prawidłową motorykę, jak i funkcję trawienną, uzupełniamy florę bakteryjną i na końcu regenerujemy śluzówkę jelita. Trzecim ważnym elementem, który musi być spełniony, aby powstała reakcja autoimmunologiczna, to jest czynnik, który go wezwoli. Generalnie choroba autoimmunologiczna to taka gra pomiędzy środowiskiem a predyspozycjami genetycznymi. Kiedyś mówiono, że 20-30% winy można zwalić na geny. Z roku na rok ta liczba coraz bardziej wzrasta, dlatego że niestety mamy coraz więcej czynników w diecie środowisku, które mogą dokonać ekspresji genów. I tak jak właśnie geny gdzieś tam ładują naszą broń, a niestety środowisko jest to życia pociągają za spółs. Tych czynników jest sporo. Jak sobie zobaczymy tą listę, to zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę ciężko uniknąć ich w ciągu życia i przeważnie przynajmniej połowę z nich gdzieś sobie po drodze możemy spotkać. Choroby autoimmunologiczne mogą być podzielone na dwie kategorie. Nieswoiste i swoiste. Nieswoiste choroby autoimmunologiczne charakteryzują się obecnością przeciwciał, które są reaktywne z nuklearnymi i cytoplazmatycznymi antygenami. Nie są charakterystyczne dla żadnej tkanki. Są to na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, mieszane choroby tkanki łącznej, zespół Sjögrena. Swoiste choroby autoimmunologiczne charakteryzują się obecnością konkretnych przeciwciał na konkretne tkanki. Na przykład Hashimoto, Graves czy miastenia. W literaturze spotkamy jeszcze trzecią kategorię, czyli choroby hemolityczne. W tym przypadku układ odpornościowy skupia się na komponentach krwi, czyli komponenty krwi są uszkadzane, między innymi atak może być na płytki krwi, na czerwone krwinki czy na leukocyty. I przykładem takiej choroby jest chociażby anemia złośliwa. Choroby autoimmunologiczne rozwijają się dłuższy czas. Przecież manifestacja choroby autoimmunologicznej pojawia się dużo wcześniej niż czynniki stymulujące pojawienie się choroby, wzwalające taką chorobę. Najogólniej możemy wyróżnić trzy fazy chorób autoimmunologicznych. Cichą autoagresję, która charakteryzuje się utratą tolerancji na własne tkanki, ale jeszcze bez symptomów choroby, jeszcze bez uszkodzenia danej tkanki lub organu. Reaktywną autoagresję, jest to destrukcja tkanek, to jest sytuacja, w której autoagresja zmienia się już w destrukcję tkanek, destrukcję organów, pojawiają się pierwsze symptomy chorobowe. No i chorobę autoimmunologiczną, to jest najczęściej ta faza, w której dochodzi do diagnozy, ponieważ uszkodzenia tkanek organów są na tyle istotne, że bez problemu możemy to zauważyć na diagnostyce obrazowej albo za pomocą chociażby biopsji. Nim choroba autoimmunologiczna się rozwinie, w organizmie trwa reakcja autoimmunologiczna. Reakcja autoimmunologiczna polega na tym, że nasz własny układ odpornościowy zaczyna atakować nasze własne tkanki, chociaż niekoniecznie produkuje przeciwciała. Co jest ważne, brak przeciwciał nie oznacza braku reakcji autoimmunologicznej. Czasami te przeciwciała się pojawiają, czasami nie, czasami też znikają. Takim klasycznym przykładem jest skaczące TSH w przypadku chorób tarczycy lub pojawiające się znikające właśnie przeciwciała. Czasami lekarz stwierdza, że liczba przeciwciał jest na tyle mała, że nie ma się czym martwić, tymczasem jest to już pierwszy krok do chronicznych problemów w przyszłości. Na tym etapie najczęściej nie ma jeszcze symptomów. Symptomy generalnie pochodzą z uszkodzenia tkanki i organu, więc jeżeli nie doszło jeszcze do uszkodzenia tkanki i organu, symptomów jeszcze nie będzie, ale możemy dopatrzyć się ogólnosystemowych symptomów, chociażby związanych z aktywacją układu nerwowego lub z ogólnosystemowym stanem zapalnym. W obecnym systemie medycznym, nim dojdzie do diagnozy chorobotologicznej, czeka się cierpliwie, aż nastąpi jednoznacznie destrukcja jakiejś tkanki lub organu. Wtedy najczęściej wykonuje się przeciwciała, jeżeli te wrócą ujemne, niestety wraca się do punktu wyjścia. Nie zliczę, ile razy na USG widać na przykład tarczyca, która ma 1/3 albo 2/3 objętości, ale lekarz stwierdza, że nie ma problemu tylko dlatego, że nie ma przeciwciał, mimo że chory latami jest leczony na niedoczynność. Podobne problemy mają pacjenci z niesamowitym zapaleniem jelit, gdzie dopóki wyniki histopatologiczne badania nie wróci negatywny i nieprawidłowy, nie stwierdza się żadnego problemu. Albo leczy się po prostu zespół jelita drażliwego. I z tych powodów 1/3 chorób patologicznych nigdy nie zostaje zdiagnozowana. A w większości przypadków w momencie diagnozy postęp choroby jest na tyle zaawansowany, że zmiany są już nieodwracalne. Co gorsza, mając jedną chorobę patologiczną, mamy 2-3-krotnie większą szansę na kolejne choroby patologiczne. W literaturze znajdziemy doniesienia, że osoby z Hashimoto mają aż o 50% zwiększoną szansę na kolejną chorobę patologiczną, w przypadku, kiedy występują przeciwciała na tarczyce. No i tak logicznie myśląc, kiedy na przykład prościowy się myli, zaczyna atakować nasz własny organ lub tkankę, może zacząć atakować wszystko, co mu się żywnie podoba, bo on już stracił rozeznanie, utracił tę tolerancję immunologiczną, więc nie rozróżnia, co jest własne, a co obce. I problem jest tak naprawdę brak poprawnej diagnostyki chorób patologicznych, ponieważ symptomy sugerujące autoagresję są na tyle niespecyficzne, że często dochodzi do błędnych diagnoz. Bóle mięśni, zmęczenie, brak energii, zmiany samopoczucia, utrata wzrostu wagi, wypadanie włosów, nietolerancja temperatury, poronienia, sucha skóra, problemy z pamięcią, koncentracją, drętwienia rąk, nóg, bezsypki lub inne zmiany skórne są tak naprawdę tak niespecyficzne symptomy, że każdy z nas może je mieć i nie podejrzewamy absolutnie choroby patologicznej. Najczęstszą chorobą patologiczną w krajach wysoko rozwiniętych jest oczywiście Hashimoto, czyli autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Hashimoto dotyczy głównie kobiet. W Polsce szacuje się, że liczba chorych to około 15%. Niestety nie zawsze bada się przyczynę niedoczynności, więc nawet czasami nie jesteśmy świadomi, że jest to Hashimoto. Statystycznie od 90-96% niedoczynności to jest zawsze Hashimoto. Dla mnie to jest zawsze Hashimoto, to nie dowodzi się inaczej. Co jest ważne, Hashimoto nie jest łatwą diagnozą. Przede wszystkim to nie jest diagnoza biochemiczna, czyli nie możemy operować tylko na przeciwciałach. Statystycznie 40% osób nigdy nie ma przeciwciał, no i przeciwciała się pojawiają i znikają, plus badamy 2 przeciwciała z 18. Hashimoto jest zawsze diagnozą kliniczną, czyli na podstawie badań z różnych okresów czasu, na podstawie wyniku USG, czyli diagnostyki obrazowej oraz przy pomocy listy symptomów pacjenta dopiero możemy stwierdzić chroniczną chorobę. Po czym ja poznaję, że to jest Hashimoto, przede wszystkim taki sinusoidalny obraz, czyli raz zimno, raz gorąco, 3 dni energia, potem miesiąc brak energii, raz dobry nastrój, potem kiepski nastrój, takie skoki, spadki samopoczucia i generalnie różnych innych symptomów na przełomie dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat. Co jest ważne, u większości osób udaje się wykryć przeciwciała w kierunku tarczycy dużo wcześniej, niż pojawi się niedoczynność. W praktyce najczęściej chory zgłasza się z niedoczynnością i potem okazuje się to Hashimoto, co oznacza, że tkanka była już tak długo atakowana, że niestety wymusza to konieczność dożywotniej terapii hormonalnej. I w konwencjonalnym modelu tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo tak podaje się tylko i wyłącznie hormon, czy to Hashimoto, czy to zwykła niedoczynność, nie zwracając uwagi na podłoże problemów. Pacjent dostaje receptę, nic nie robi się w kierunku autoagresji i najczęściej nie mamy ani zadowalającej poprawy klinicznej, no i też mamy większe ryzyko nabycia kolejnej choroby patologicznej. Co jest istotne i krytyczne w przypadku Hashimoto, to jest fakt, że Hashimoto doprowadza do neurodegeneracji mózgu. Głównie dlatego, że sporo substancji, które stymulują atak na tarczycę, stymulują również atak na tkankę mózgu. I pewnie sporo osób, które ma Hashimoto, niestety kojarzy te objawy, zwłaszcza zmęczenie na poziomie mózgu, czyli czytamy coś i męczymy się, uczymy się czegoś i męczymy. Geneza chorób autoimmunologicznych jest wieloczynnikowa, czyli czynniki środowiskowe, genetyczne predyspozycje doprowadzają do uszkodzenia tkanki, najczęściej na skutek autoreaktywnych limfocytów T oraz przeciwciał. Jednak wszystkie te czynniki pojawiają się dużo wcześniej niż manifestacja symptomów choroby. Autoagresja jest wielokierunkowa i tak naprawdę podejście też musi być wielokierunkowe. W obecnym systemie medycznym niestety choroba autoimmunologiczna nie jest rozpoznawana jako choroba systemu odpornościowego per se, czyli pacjentom autoimmunologicznym oferuje się leczenie takie same jak w przypadku ostrych i nagłych chorób, które oczywiście się nie sprawdza. Nie wiem, czy wiecie, ale genezą to podejście sięga czasów Fleminga i odkrycia antybiotyków, gdzie zaobserwowano, że jeden wirus, czy jedna bakteria może powodować jedną infekcję i jeden lek może być stosowany. Niestety takie podejście w przypadku chorób, które są wieloczynnikowe, nie ma żadnego sensu. Co gorsza, gdy już choroba zostanie zdiagnozowana, pacjent zostaje poinformowany, że tak naprawdę niewiele da się zrobić i leczenie będzie polegało tylko i wyłącznie na tłumieniu symptomów. W obecnym systemie medycznym mam też takie pojedyncze, znaczy spojrzenie na selektywne tkanki organy, czyli to w praktyce oznacza, że w zależności od tego, jaki organ jest atakowany, takim specjalistom się musimy udać. Czyli jak mamy Hashimoto, damy się do endokrynologa, jak samoodporność się atakuje przewód pokarmowy, damy się do gastroenterologa, jak skóra, damy się do dermatologa. Taki brak wąskiej autoimmunologicznej specjalizacji powoduje, że choroba autoimmunologiczna jest leczona w oparciu o konsekwencje, bo wszystkie te nazwy chorób neurologicznych są tak naprawdę konsekwencją tego, że system odpornościowy nie jest w równowadze. I analogicznie wszyscy specjaliści skupiają się wyłącznie na objawach autoagresji. Co ciekawe, podobne mechanizmy obserwujemy w przypadku chorób nowotworowych, a jednak utworzono odrębną specjalizację, jaką jest onkologia. W konwencjonalnym podejściu następuje próba redukcji aktywności zapalnej lub hamowania systemu odpornościowego, czyli podaje się albo immunosupresanty, które mają za zadanie blokować aktywność komórek odpornościowych, albo podaje się immunoglobuliny dożylnie, co w Polsce rzadkie, i one mają za zadanie kontrolować aktywność komórek odpornościowych. Immunosupresanty są całkiem skuteczne, bo szybko, po pierwsze niwelują stan zapalny, po drugie szybko dochodzi do cofnięcia się produkcji przeciwciał, cofnięcia się cukien zapalnych, jednak mają szereg skutków ubocznych. Najczęściej unika się podawania immunosupresantów ze względu na poważne konsekwencje kuracji sterydowej. Przede wszystkim to jest osteoporoza, ale też kataboliczny stan, zachwianie funkcji nadnerczy. Mamy też fibranie na wadze, depresję, zwiększone ryzyko infekcji, zmęczenie, problemy trawienne czy nawet nowotwory. Gdy choroba postępuje, czasami stan pacjenta jest na tyle poważny, czasami dochodzi do podawania leków, które mają zadanie hamować funkcję szpiku kostnego lub w najgorszym przypadku wyciąga się grasicę. No i tak naprawdę oprócz hamowania systemu odpornościowego, konwencjonalna medycyna ma nie za wiele do zaoferowania pacjentom autoimmunologicznym. Niektórzy z pacjentów, którym medycyna konwencjonalna nie pomaga, skupiają się na medycynie alternatywnej. I to też często nie jest dobry pomysł. Medycyna alternatywna równie często nie sprawdza się chorób autoimmunologicznych, bo idąc do naturopaty lub zielarza, z listą symptomów musimy się liczyć z tym, że może niekoniecznie potraktować wszystkie symptomy jako całość i domyśli się, że gdzieś ukrytym podłożem jest autoagresja. Może on zacząć traktować wszystkie symptomy osobno lub gdy będzie wiedział, że ukrytą przyczyną jest choroba autoimmunologiczna, skupi się na układzie odpornościowym i wtedy będzie go stymulował. Sporo w ogóle suplementacji, która jest używana w naturopatii, sporo terapii takich jak detoks, eliminacja nie tylko toksyn, ale też pasożytów, grzybów, metali ciężkich, będzie stymulować układ odpornościowy. Jak będziemy stymulować układ odpornościowy, będzie większa ilość przeciwciał nie tylko na dane substancje, też nasze własne tkanki, własne organy. I ani konwencjonalne podejście, które skupia się na hamowaniu systemu odpornościowego, ani podejście alternatywne, które ma stymulować układ odpornościowy, nie sprawdzają się. My nie chcemy ani stymulować układ odpornościowego, ani chcemy go hamować, my chcemy go wyciszyć. I tu sprawdza się medycyna konwencjonalna. Właśnie funkcjonalne podejście sugeruje modulację układu odpornościowego. Czyli chcemy wyciszyć reakcję odpornościową. Funkcjonalny model leczenia skupia się tak naprawdę na spojrzeniu kompleksowym na cały organizm. Gdy popatrzymy na nieprawidłową funkcję systemu odpornościowego, jaka ma miejsce w chorobach autoimmunologicznych, zdajemy sobie sprawę, jak wiele różnych systemów jest zaangażowanych, chociażby wybór danej tkanki jako cel ataku. Zarówno wybór, jak i zarówno zaangażowanych w siłę tego ataku. Autoagresja wymaga wielokierunkowej strategii i funkcjonalne podejście do agresji uwzględnia znalezienie takich zapalników powodujących reakcję autoimmunologiczną, modulację systemu odpornościowego, czyli głównie obniżenie TH17, stymulację TH3 oraz wsparcie regeneracji tkanek po ataku czy nawrocie choroby. Każdy prowadzący powinien się zastanowić nad kilkoma problemami, czyli jakie systemy są zaangażowane w nasilenie symptomów autoagresji, wyzwalania autoagresji oraz w regeneracji tkanek. Każdy z nas ma swoją biochemiczną indywidualność. W praktyce oznacza to, że potrzebujemy innego poziomu składników odżywczych, ale również inne czynniki biorą udział w rozwoju naszej choroby autoimmunologicznej. I ideą funkcjonalnej medycyny jest znalezienie wszystkich procesów, które jest zachodzą poprawnie w danym organizmie i zajęcie się wszystkimi jednocześnie. Dla przykładu, u jednego pacjenta może to być niestabilny poziom glukozy we krwi i toksyny, u drugiego pacjenta może to być stres i na przykład chroniczna infekcja. Co ważne, pacjenci z takimi samymi wynikami badań biochemicznych mają totalnie różne symptomy i na odwrót, takie same wyniki badań będą manifestować się w postaci różnych symptomów. Na co zwraca uwagę funkcjonalna medycyna, jeżeli chodzi o podejście do autoagresji. Gluten, stres, chroniczne infekcje i chroniczny stan zapalny, leki, toksyny, glutation, TH17, tlenek azotu, NFKB, witamina D, omega-3, GLA, MTHFR i naltrex w niskiej dawce. Zacznijmy od glutenu. Ja nie będę długo mówić o glutenie, tylko pokrótce powiem, że tak. Gluten jest oczywiście, nie ma żadnej wątpliwości dzisiaj, że gluten jest powiązany z autoagresją. Gluten jest białkiem, które występuje w wielu zbożach, między innymi pszenicy, życie czy jęczmieniu. Nas interesuje najbardziej gliadyna. czyli ten komponent glutenu, który może wywołać reakcję odpornościową, chociaż spekuluje się też, że gluteina jest takim komponentem. W wyniku ekstremalnej intolerancji na gluten powstaje celiakia i atak systemu odpornościowego na przewód pokarmowy. Celiakia ma wiele problemów, jakie są u niej, się często nie jest poprawnie diagnozowana, głównie dlatego, że nie zawsze manifestuje się w postaci symptomów ze strony przewodu pokarmowego. Nie wspominając już o tym, że badania w Polsce nie są kompleksowe i często pacjenci otrzymują wyniki fałszywie ujemne. Wiele osób myśli, że brak celiaki pozwala nam zbagatelizować problem glutenu. Tymczasem nietolerancja na gluten niepowiązana z celiakią dotyczy prawie 90% społeczeństwa w krajach wysoko rozwiniętych. System odpornościowy, reagując na diadynę, podrażnia śluzówkę jelita, co powoduje zaburzenia w wydzieleniu zonuliny. Zonulina jest taki, jak taki strażnik. Ona mówi, kiedy otworzyć wrota i wpuścić coś problematycznego do środka. I zwiększone wydzielanie zonuliny jest powiązane ze zwiększoną przepuszczalnością jelit. I w badaniu znajdziemy coraz więcej. Oczywiście niszczone jelita prowadzą do autoagresji. W badaniach znajdziemy też coraz więcej powiązań pomiędzy celiakiem a różnymi chorobami autoimmunicznymi. Między innymi cukrzycą typu pierwszego, Hashimoto. I Hashimoto jest bardzo ciekawym przypadkiem, bo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że przeciwciała na transglutaminazę jednocześnie przyłączają się do tkanki tarczycy. Zresztą mając atak na tarczycę. Jest takie ciekawe badanie przeprowadzone na 100 osobach, które pokazuje, że jedynie zmiana dietetyczna, czyli wyłączenie glutenu z diety, spowodowało, że nieprawidłowe markery serologiczne tarczycy są niewykrywalne po 6 miesiącach diety bezglutenowej. Mamy również reumatoidalne zapalenie stawów. Sugeruje się, że stawy są molekularnie podobne do glutenu. Co ważne, sam gluten to też nie jest jedynym problemem. Mamy reakcje krzyżowe. Czyli jeżeli coś w organizmie jest molekularnie podobne budową do glutenu, kiedyś uważano, że wystarczy 7-8 aminokwasów, żeby organizm się pomylił w sekwencji, dzisiaj wiemy, że wystarczą 3, to automatycznie układ odpornościowy ma zacząć reagować na te wszystkie produkty, tak samo jak reaguje na gluten. Stres. Stres oczywiście znamy każdy i stres jest nieuniknionym aspektem dzisiejszego życia. Jednak każde zaburzenie układu nerwowego będzie też zaburzało funkcję tego organizmu i między innymi układu odpornościowego. Stres powoduje, że mamy zakłócenia w funkcjach integralnej, w ogóle w integralności śluzówki jelita. Śluzówka jelita jest pierwszą linią obrony systemu odpornościowego. Normalnie zarówno kortyzol, jak i DHA, DHA też jest hormonem stresu produkowanym przez nadnercza. Normalnie kortyzol i DHA cały czas modulują przemianę i produkcję specjalistycznych komórek odpornościowych zwanych immunocytami. Immunocyty są odpowiedzialne za produkcję przeciwciał, głównie przeciw ochronnych klasy IgA. Takim nadrzędnym przeciwciałem ochronnym klasy IgA jest immunoglobulina z sekretoria IgA. Nie ma polskiej jakiejś ładnej nazwy. Sekretoria IgA jest immunoglobuliną, która chroni nas przed wszelkimi patogenami, bakteriami, wirusami, grzybami oraz zapewnia też prawidłową odpowiedź na proteiny pochodzące z jedzenia. I zaburzenia, kiedy kortyzol idzie wysoko, oczywiście sekretoria IgA spada i zaburzenie funkcji, takie zaburzona funkcja systemu immunologicznego na poziomie jelita będzie prowadziła nie tylko do infekcji, ale również do wszelkich nietolerancji i reakcji pokarmowych. Każdy stres, czy fizyczny, czy emocjonalny, będzie stymulował też TH17, czyli to ramię systemu odpornościowego, który mówi, jak silny ma być atak autoimmunologiczny. TH17 uruchamia kaskadę prozapalnych cytokin, głównie interleukiny 2, 4, 6 i 10 i niestety stymuluje oś pod wzgórze przysadka nadnercza, doprowadzając do zwiększonej produkcji kortyzolu i adrenaliny. I zawsze w każdej chorobie autoimmunologicznej stres jest kataboliczny. To w ogóle jest paradoksem, bo nawet reakcja autoimmunologiczna jest stresem dla organizmu samym w sobie. Więc też warto się zastanowić, czy inne stresory typu kiepska praca, toksyczne związki, czy jakiekolwiek inne stresy, jakie mamy w życiu, nie są przeszkodzą w dojściu do remisji. To często jest niestety problemem. Sama dieta i suplementacja to często niestety za mało. Co ważne, jeden z najgorszych stresów fizjologicznych, jaki może mieć kształt agresji, to niestabilny poziom glukozy we krwi. Po pierwsze, powoduje i zwiększony stres oksydacyjny, i zwiększoną produkcję cytokin. Czyli kiedy nasz poziom glukozy we krwi spada, zwiększa się produkcja cytokin, które mają zadanie go podnieść. To po pierwsze stymuluje nadnercza do produkcji hormonów stresu, po drugie niestety aktywuje TH17, które aktywują reakcję autoimmunologiczną. Też każdy długoterminowy i krótkoterminowy stres może być hamujący dla odporności na poziomie chociażby płuc, przewodu pokarmowego, układu moczowego. Może też również blokować funkcję mózgu i innych organów. Takim chronicznym stresem są na pewno infekcje i chroniczny stan zapalny. Dzisiaj system odpornościowy jest przeładowany informacjami z każdej strony, czyli musimy identyfikować, co jemy, co na siebie wkładamy, czym oddychamy. Z drugiej strony mamy niszczone jelita, mamy tonę antybiotyków, mamy stres, nieodpowiednią dietę i często niestety spada, nasze zdolności obronne maleją i system odporny nie jest w stanie chronić przed infekcjami i przed patogenami typu bakterie i wirusy. Po pierwsze, bakterie i wirusy mogą dosłownie przyłączać się do ludzkich tkanek, zmieniając, modyfikując własne antygeny i stymulując produkcję przeciwciał. Po drugie, istnieje coś takiego jak molekularna mimikra. Czyli kiedy nasz układ odpornościowy zaatakuje dany wirus lub daną bakterię, ten wirus, bakteria jest molekularnie podobny budową naszej własnej tkanki, może nastąpić atak na tą własną tkankę. Między innymi znamy dobrze udokumentowane powiązania pomiędzy wirusami koksackimi, a cukrzycą typu pierwszego, chlamydium, pneumonią aspergillum rozsianym, Epstein-Barr wirusem, atoczeniem, Hashimoto i aspergillum rozsianym. Infekcje typu Yersinia, to jest infekcja przewodu pokarmowego, ona jest ryzykiem autoimmunologicznych chorób tarczycy. Wiemy, że połeczka zapalenia płuc mykoplazma mogą stymulować rheumatyczne zapalenie stawów. Tych powiązań jest coraz więcej, też nowych odkrywamy, ale co ważne, infekcje pokarmowe, które bytują w naszych jelitach, czyli SIBO, blastocystoza, czy nawet kandida, są czynnikiem ryzyku rozwoju nieszczelnego jelita, są też krótka droga do autoagresji. Wirusy chroniczne, wirusy, które często widzimy u osób, które mają nie tylko Hashimoto, może tylko najczęściej bez Epstein-Barr wirus, ale u osób ogólnie z autoagresją, tak naprawdę dostają się naszego organizmu, są w nim na zawsze. I zdrowy organizm trzyma je w ryzach. Niestety, kiedy następuje reaktywacja wirusa, a dzieje się to dość często, bo niestety wszystkie infekcje są oportunistyczne, czyli atakują nas, kiedy jesteśmy zmęczeni, osłabieni, zestresowani i wtedy automatycznie następuje reaktywacja jakiegoś typu wirusa. Mamy odpowiedź zapalną ze strony układu odpornościowego, która niszczy tkanki i na skutek niszczenia tkanki mamy jeszcze większy stan zapalny, jeszcze większy stan zapalny stymuluje jeszcze większą reakcję odpornościową i mamy już idealną bazę do klinicznego stormu. Dużym problemem jest również coraz bardziej powszechna borelioza, która często podszywa się pod chorobę autoimmunologiczną. Często na obrazie borelioza przypomina, zmiany w mózgu przypominają stwardnienie rozsiane i często pada niestety błędna diagnoza. Coraz więcej mówi się też o infekcjach, takich typowych infekcjach paradontoza, E. coli czy Helicobacter pylori jako czynnikach mogących stymulować autoagresję. Po czym można łatwo poznać, że mamy problem z infekcjami wirusowymi, to jest zmieniony obraz morfologii, czyli mamy albo białe krwinki powyżej 7,5 albo poniżej 5,5 przy różnych zmianach w neutrofilach, limfocytach i czasami w monocytach. Leki, czynniki środowiskowe. Reakcje i choroby autoimmunologiczne mogą być wywołane przez niektóre leki chemiczne, ksenobiotyki, które mogą tworzyć kompleksy zmieniające proteiny i następnie te proteiny nie są dobrze rozpoznane, przez przykład odpornościowy zaczyna się atak. Takimi dobrze udokumentowanymi substancjami chemicznymi są trwałe zanieczyszczenia organiczne, czyli to POPS, i BPA, czyli biosfenol A. Niektóre metale ciężkie również mogą dokonać stymulacji reakcji autoimmunologicznej, głównie są to rtęć, kadm czy ołów. Również chlor i fluor. Chlor i fluor są dość ciekawe, bo wiele osób, które mają problem z tarczycą, powinno zwrócić na nie uwagę, dlatego że chlor i fluor są molekularnie podobne do jodu. I kiedy tkanka tarczycy tworzy hormony tarczycy, bierze sobie tyrozynę, to jest aminopłast, cztery cząsteczki jodu tworzy T4, automatycznie jak się pomyli, zamiast jodu weźmie sobie chlor lub fluor, może to fizycznie przyłączać się do tkanki tarczycy, ta tkanka tarczycy będzie zmieniona i będzie rozpoznawana przez układ odpornościowy i tak zaczyna się atak na tarczycę, czyli żadnych basenów. Jest jeszcze arszenik, który kojarzony jest, co prawda nie jest metal ciężki, ale też jest kojarzony z chorobami autoimmunologicznymi. Co jest najważniejsze? Takie substancje chemiczne mogą obniżyć poziom glutationu. Glutation jest produkowany w wątrobie, jest naszym głównym antyoksydantem, który chroni mitochondrium. To on przyjmuje cios, neutralizując wolne rodniki. Jeżeli glutation nie jest w stanie schronić, następuje aktywacja systemu odpornościowego. Bez poprawnie funkcjonującego glutationu nie mamy żadnej ochrony przed autoimmunizacją. Glutation oddaje swój jeden molekuł, żeby zneutralizować nieparzyste molekuły wolnych rodników. Jednak po oddaniu jednego elektronu sam staje się wolnym rodnikiem, musi być na nowo uzupełniony, naładowany, żeby znów mógł pełnić rolę antyoksydacyjną. Naładowuje się go przez głównie melatoninę i enzymy. Na co dzień glutation jest używany poprzez chociażby stres, pole elektromagnetyczne, różne używki, spadki glukozy we krwi, różne substancje chemiczne. Gdy poziom glutationu jest niski, nie może on pełnić swojej ochronnej roli, następuje aktywacja systemu odpornościowego, czyli innymi słowami, system odpornościowy dostaje cios, bo nie ma tarczy. Następnie wyzwalany jest enzym, indukowana synteza tlenku azotu, który w konsekwencji zwiększa destrukcję atakowanych tkanek i organów i promuje atak autologiczny. Im większy jest poziom glutationu, im niższy jest poziom glutationu, tym większa jest destrukcja tkanek właśnie poprzez rozregulowanie TH17 i wolniejsza ich regeneracja. Glutatem też wspiera limfocyty regulacyjne T, czyli generalizując pełni ważną rolę modulacyjną w przypadku układu odpornościowego. Co ważne, nie możemy sobie po prostu dać glutationu do suplementacji, dlatego że on musi być podawany na osobę cyklingowi. I gdy recykling nie działa, mitochondrium zostaje uszkadzone wskutek ataku autologicznego i też nie mamy ochrony przed stanem zapalnym w jelicie, a stąd już krótka droga do nieszczelności jelit. Recykling glutationu jest dość prosty, bo daje się z troszkę aminokwasów, znaczy troszkę różnych suplementów. Nie będę wszystkich czytała, też macie na slajdach. Mnie czas goni. Gdy poziom glutationu jest niski, zwiększa się destrukcja poprzez TH17. TH17 to stosunkowo nowe odkrycie. Tak naprawdę jest ważnym komponentem systemu odpornościowego, mimo że reakcja autologiczna zachodzi głównie poprzez TH1 i TH2. TH1 i TH2 aktywują interleukiny 17. Im więcej interleukiny 17, tym większa destrukcja i uszkodzenie danych tkanek lub organów. TH17 mówi, jak duża ma być taka destrukcja. U zdrowej osoby TH17 między innymi chroni śluzówki przed różnymi mikrobami. TH17 może pełnić swoją destrukcyjną rolę głównie poprzez aktywowanie enzymu indukowane syntezę tlenku azotu. Mamy trzy formy tlenku azotu. Tlenek azotu ogólnie jest gazem i on pełni głównie role sygnalizujące w organizmie, zarówno w zdrowym organizmie, jak i w chorobie. Mamy trzy formy tlenku azotu. Indukowalny, śrubąkowy, neuronalny. Indukowalny jest tym złą formą. Ta destrukcyjna forma tlenku azotu jest aktywowana poprzez właśnie stymulację enzymem i rośnie na skutek stymulacji TH17. TH17 jest to jakby kierownikiem, czyli wydaje rozkazy, ale to indukowalny tlenek azotu przystępuje do ataku. Między innymi w autoagresji tlenek azotu powoduje destrukcję tkanek i organów oraz stan zapalny. Również pośrednio powoduje niszczone jelita. W przypadku terapii funkcjonalnej chorób autologicznych zawsze dążymy też do modulacji tlenku azotu. Odbywa się to głównie poprzez stosowanie oczywiście suplementów. NFKB. NFKB to jest całkiem nowe odkrycie. Jest to kompleks białkowy, który odgrywa coraz istotniejszą rolę w patogenezie chorób autologicznych. On kontroluje ekspresję genów odpowiadających za tworzenie się prozapalnych cytokin. Raz podniesione NFKB może doprowadzić do dalszej stymulacji i tak naprawdę zwiększa się jeszcze bardziej destrukcja atakowanych tkanek i organów. Co ważne, NFKB też można optymalizować. Używa się głównie kurkumy i rezerwatorów do takiej modulacji NFKB. Witamina D to jest kolejny immunomodulator. Wiemy, że niedobory witaminy D są mocno powiązane z autoagresją. Wiemy też, że witamina D odpowiada za aktywność cytokin, bezpośrednio wpływa na funkcję cytokin. Wiemy również, że przy niedoborach witaminy D aktywność komórki jest zaburzona, jak również niedobory witaminy D prowadzą do niszczalnego jelita. Co ciekawe, mamy dowody, że witamina D, działając regulująco na układ odpornościowy, może na wiele sposobów hamować stan zapalny. Jeszcze mi się w życiu nie zdarzyło, żeby poziom witaminy D u osób z autoagresją wrócił chociażby w jakiejś względnej granicy, chociażby na 40. Omega-3 GLA, czyli niezbędne kwasy tłuszczowe. Niezbędne kwasy tłuszczowe są w organizmie syntezowane do eukozanoidów. Eukozanoidy to są lokalne hormony, które regulują wszystkie etapy procesu zapalnego. Bez nich ani nie mamy odporności, ani też nie mamy odpowiedniej regeneracji tkanek. Następnie prostaglandyny są tworzone z eukozanoidów i one regulują odpowiedź ze strony układu odpornościowego. Niedobór prostaglandyn serii 1 i nadmiar prostaglandyn serii 2 początkują nadaktywność komórek B na skutek utraty regulacyjnej funkcji limfocytów T. Z tego powodu warto się suplementować niezbędnymi kwasami tłuszczowymi, zwłaszcza w dzieci mamy coraz więcej prozapalnych kwasów tłuszczowych i niestety mamy coraz gorszą konwersję krótkich łańcuchów do dłuższych łańcuchów kwasów tłuszczowych. Metylacja. Badań na metylację wykonuję sporo i szczerze mówiąc dwa razy wróciła do mnie metylacja, brak mutacji MTHFR przy chorobach autologicznych. Metylacja jest procesem, którym przekazujemy grupę metylową pomiędzy molekułami. Grupa metylowa składa się z jednego atomu węgla i z trzech atomów wodoru. Do grupy metylowej przyłącza się enzym i wtedy może pełnić swoją funkcję. Metylacja jest krytyczna, jeżeli chodzi o autoagresję. W przypadku chorób autologicznych może być zaburzona na skutek nie tylko MTHFR, które to badanie jeszcze warto wykonać, ale również na skutek niedoborów kwasu foliowego i B12 w diecie. Metylacja również należy zawsze zająć przy modulacji układu odpornościowego. napotykamy coraz więcej trudności, jeżeli chodzi o choroby autoimmunologiczne i konwencjonalna medycyna nie wyma zachorowania pacjentom chorym na autoagresję, głównie dlatego, że nie potrafimy tak naprawdę szybko rozpoznawać chorób autoimmunologicznych. Mamy problem z identyfikacją przeciwciał, mamy typowo objawowe leczenie, mamy brak kompleksowego spojrzenia na organizm. Idea funkcjonalnej kuracji w chorobach autoimmunologicznych jest, ideą funkcjonalnej kuracji w chorobach autoimmunologicznych jest doprowadzenie organizmu do równowagi, czyli zabieramy to złe, dajemy to dobre. Jeżeli chodzi o złe czynniki, to jest to wszystko, co powoduje stan zapalny, chroniczne infekcje i jakieś toksyczne relacje, nieodpowiednia dieta. Jeżeli chodzi o dobre czynniki, to oczywiście dobra dieta, sen, relaks, medytacja i tak dalej. Jednak w Polsce ciężko jest o prawidłową modulację układu odpornościowego. Nie mamy niestety specjalizacji, która pozwoliłaby nam zrozumieć, na czym polega modulacja autoagresji. W praktyce takimi celami kuracji autoimmunologicznej w przypadku w funkcjonalnym modelu celami są na przykład uszczelnienie jelit, przywrócenie prawidłowej mikrobioty, balansowanie TH1, TH2, wsparcie aktywności TH3 i zmniejszenie aktywności TH17 oraz wsparcie funkcji zniszczonych organów. Często w tym celu używa się naltrekson w niskiej dawce. Normalnie naltrekson w wysokiej dawce używany jest w chorobach alkoholowych. Jego działanie jest proste, stymuluje produkcję enkalfin i endorfin, śródkostnym przez to modulowany jest układ odpornościowy. Co ważne, on hamuje również prozapalne cytokiny, wspomaga regenerację jelit, pomaga prostatyka jelita, często używany właśnie dla tego powodu w chronie. Nawet gdyby naltrekson miał być używany profilaktycznie, tak myślę, że warto go włączyć, chociaż obecnie jest coraz częściej używany w Polsce, jednak wciąż zbyt mało osób ma świadomość, że naltrekson może być tu pomocny. Naltrekson nie działa na przyczynę autoagresji, to warto podkreślić, działa typowo objawowo. Więc jest po prostu też w pewien sposób gasi symptomy, ale jest na pewno mniej toksyczną i mniej agresywną alternatywą dla konwencjonalnych kuracji. Co ważne, to nasze podejście do autoagresji, bo choroba autoimmunologiczna w takim konwencjonalnym, stereotypowym podejściu jest rozumiana jako atak systemu odpornościowego na własne tkanki i organy. Tak naprawdę choroba autoimmunologiczna i autoagresja nigdy nie powinna być nazywana chorobą. Autoagresja to nie jest atak na własne tkanki, własne organy. Autoagresja to jest nazwa faktu, iż system odpornościowy jest nierównowadze. To jest nazwa diagnozy tego, że system odpornościowy nie jest w równowadze. I tak naprawdę nasze myślenie odnośnie autoagresji powinno się zmienić. Nikt nie zastanawia się, dlaczego nasz system odpornościowy zaczyna atakować nasze własne tkanki i organy. I tak naprawdę te nazwy chorób autoimmunologicznych mogą być takie same, a nasze podejście powinno być identyczne. Czyli w każdym przypadku powinniśmy skupiać się na systemie odpornościowym, a nie na konkretnej diagnozie. Skupiamy się na diagnozie, niestety skupiamy się na danym organie i na danej fizjologii, co powoduje, że nie widzimy żadnych interakcji zachodzących na zewnątrz i wewnątrz organizmu i przez to tracimy cały obrazek. Być może przyszłością będzie biologia systemowa, która pozwala nam zrozumieć wszystkie interakcje pomiędzy różnymi systemami biologicznymi. I pozwoli to uniknąć sytuacji, jakie mamy obecnie, czyli osoba chora na autoagresję odwiedza kardiologa, bo jest problem z sercem, potem odwiedza ortopedę, bo jest problem z osteoporozą, a tak naprawdę te wszystkie choroby są, mają przyczynę w autoagresji i powinny być leczone przez jednego specjalistę. Powoli zaczynamy coraz bardziej rozumieć też genezę chorób autoimmunologicznych i odchodzi od tego farmakologicznego modelu leczenia, czyli schematu jedna przyczyna, jedna choroba, jeden lek. Tak naprawdę nigdy nie znajdziemy ani jednej przyczyny, ani jednego leku w przypadku chorób autoimmunologicznych. I dopóki nie zrozumiemy, że tak naprawdę powinniśmy skupić się nie na chorobie, ale na zdrowiu, to wciąż będziemy ponosić klęski, jeżeli chodzi o choroby autoimmunologiczne. Jeżeli lekarz, do którego się udajesz, nie patrzy na twoje zdrowie, tylko na chorobę, no to niestety też warto się na tym zastanowić, bo skupienie na zdrowiu to jest podstawowa rzecz, jakiej należy wymagać od lekarza, czyli popatrzenie na to, jaki masz styl życia, jak wygląda twoja dieta, jakie masz relacje, jaki masz poziom stresu, a nie tylko patrzenie na samą chorobę i konsekwencje. I sami też oczywiście szukamy tej jednej przyczyny, szukamy jednego leku, ale też powinniśmy zmienić podejście do samej choroby, bo choroba dzisiaj jest postrzegana jako błąd organizmu, jako coś, co poszło nie tak. I tak naprawdę nie zastanawiam się, czy to na pewno w ten sposób działa. A co jeżeli choroba nie jest błędem organizmu? Co jeżeli choroba jest próbą adaptacji naszego organizmu do zaistniałych warunków? Co jeżeli wobec czynników takich jak dieta, środowisko, styl życia, choroba jest najlepszym adaptacyjnym mechanizmem, który pozwala nam po prostu zachować homeostazę? I czy traktowanie organizmu jako takiego głupiego narzędzia, które nie wie co robi i musi być albo forsowane, albo oszukiwane, albo po prostu trute, czy to ma sens w długoterminowej konsekwencji? I czy modulacja i zmiana markerów zdrowia. Markery zdrowia to chociażby wyniki biochemiczne, ma sens, bo zmiana markerów zdrowia nie doprowadzi do zmiany zdrowia, na pewno nie polepszy zdrowia. Tak naprawdę powinien się skupiać na tym, co powoduje, na tych czynnikach, które powodowały zmianę tych markerów. I co, czego sobie i Wam życzę, to na pewno znaleźć kogoś, kto będzie potrafił zrozumieć taką ideę funkcjonalnej medycyny w chorobach onkologicznych, będzie potrafił, albo w przyszłości doczekamy się takiego momentu, kiedy będziemy potrafili udać się do osoby, która będzie potrafiła się tym rzeczowo zająć. Dziękuję.